chciałbym powitać Państwa na panelu dotyczącym polityki klimatycznej miast i regionów Nature Based Solutions jako podstawa adaptacji do zmian klimatu. A z nami mamy dzisiaj panią Katarzynę Schmidt z Wojewódzkiego Instytutu Ochrony, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pana Pawła Ścigalskiego, pełnomocnika prezydenta miasta spraw jakości powietrza Urzędu Miasta Krakowa.
Dzień dobry panie.
Panią Dorotę Zawadzką-Stępniak z dyrektorką Biura Ochrony Przyrody.
Oj, nie przyrody. Tym razem
ochrony
nie
powietrza,
przyrody.
Przepraszam, oczywiście. My się z Dorotą znamy z dawien dawna, kiedy faktycznie zajmowała się ochroną przyrody.
Dokładnie.
Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz panią Justynę Mazurkiewicz, kierownik Wydziału Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Natomiast będziemy tutaj rozmawiać bardzo dużo o adaptacji do zmian klimatu, o dostosowaniu się miast do tych wyzwań, które stoją przed nami, o tym, jak również stworzyć projekty, które pozwolą nam odpowiedzieć na te wyzwania. Efekty zmian klimatu oczywiście widzimy na co dzień. Widzimy to, widzimy teraz tak naprawdę każdego lata w postaci fal upału, w postaci problemów z po prostu czasami nawet spokojnym przeżyciem tych momentów gorących w lecie. Widzimy w postaci chociażby deszczy, które, nawalnych deszczy, które, z którymi nie radzi sobie obecna infrastruktura. I to są rzeczy, z którymi będziemy się mierzyć w coraz większym stopniu i rzeczy, do których będziemy musieli się coraz bardziej przyzwyczajać. I tutaj może chciałbym zacząć od takiego pytania dotyczącego tak naprawdę przystosowania się przez budowę tak zwanej zielono-błękitnej infrastruktury. Musimy poradzić sobie z...
Okej, okay, to jeszcze lepiej. Kiedyś mi mówili, że potrafię mówić do pełnej auli bez mikrofonu, także... Tak. Dobrze. W takim razie może zacznijmy od rozwiązań, tak zwana zielona i niebieska infrastruktura, która jest niezbędna dla nas w miastach. Rozwiązania w celu zapewnienia chociażby komfortu termicznego mieszkańców. Rewitalizacja parków miejskich, kurtyny wodne, fontanny, różnego rodzaju kąpieliska, budowa zielonych dachów, montaż dogrzewania czy klimatyzacji na przystankach autobusowych. To też jest kwestia dosyć istotna. Kąpieliska miejskie czy rozbudowa dróg rowerowych i ciągów pieszych. Jakie byłyby Państwa rekomendacje dla miast? Co warto robić? Co jest najbardziej efektywne? Może zacznijmy od...
Od poziomu regionalnego, tak? Jako reprezentantka województwa małopolskiego czy Urzędu Marszałkowskiego. Może tak nie bezpośrednio jako Urząd Marszałkowski czy jako województwo jesteśmy zaangażowani w przygotowanie takich działań inwestycyjnych, jeżeli chodzi o adaptację miast do zmian klimatu i tych rozwiązań, które tutaj moi koledzy się z Państwem podzielą. Mogę powiedzieć z poziomu Urzędu Marszałkowskiego, jakie rozwiązania i co urząd robi. To przede wszystkim odpowiednie strategie i uwzględnienie tej błękitno-zielonej infrastruktury, rozwiązań opartych na zieleni. Te działania są uwzględniane w strategiach, które przygotowujemy. Czy to jeżeli chodzi o wykorzystanie istniejących parków, skwerów, jak również tych, które powstają nowe. To również zagospodarowanie terenów zdegradowanych, poprzemysłowych, pogórniczych w związku z transformacją górniczą, również przeznaczeniem pod takie tereny wykorzystujące błękitno-zieloną infrastrukturę. Tak jak pan powiedział, to również zielone ściany, zielone dachy, zielone przystanki. To też znajduje się właśnie w strategiach. Natomiast oprócz tego wszystkiego, czyli tych działań inwestycyjnych, które są bardzo potrzebne, to tym pierwszym elementem jest strategia, a drugim elementem są działania informacyjne, edukacyjne. To mieszkańcy, to my musimy podjąć indywidualne działania, aby te rozwiązania nie były tylko stosowane przez miasta w celu rozszczelnienia miast, czyli tej przestrzeni publicznej, ale żeby też pamiętać o tym, że oprócz rozszczelnienia tej przestrzeni publicznej ważne jest rozszczelnienie tych powierzchni indywidualnych naszych podwórek. Stąd też takie działania skierowane jako edukacja, informacja są przekazywane do mieszkańców.
Dobrze, to już bardzo wiele rzeczy zostało powiedzianych. My jako Warszawa absolutnie stawiamy na adaptację i powiedziałabym nawet, że stawiamy na równi adaptację z mitygacją i myślę, że chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że tak trzeba robić. Znaczy nie ma skutecznej adaptacji bez działań mitygacyjnych i w drugą stronę. Dlatego też w 2019 roku stworzyliśmy i ona nadal obowiązuje strategię adaptacji Warszawy do zmian klimatu do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Ten dokument jest, podlega obecnie ewaluacji, natomiast z niego też wynikają konkretne projekty inwestycyjne, konkretne działania. I ja o kilku tych działaniach powiem. Przede wszystkim, proszę Państwa, stawiamy, i tutaj są przedstawiciele Zarządu Zieleni z nami dzisiaj na sali, my absolutnie stawiamy na zieleń, stawiamy na wykorzystywanie wszelkich możliwych terenów miejskich do tak zwanego zazieleniania. Na pewno mieszkańcy Warszawy spotkali się z takim pojęciem parków kieszonkowych, czyli takich parków bardzo małych obszarowo, ale nawet biorąc pod uwagę skalę tych parków, one przynoszą chociażby chłód w czasie właśnie dużych upałów, ale również no, są, że tak powiem, terenem, gdzie można po prostu miło spędzić czas. Więc absolutnie idziemy w kierunku parków, tych właśnie, znaczy w ogóle zazieleniania, więc właśnie przykładem są te parki, ale mamy również wiele inwestycji, które polegają na rewitalizacji parków. Na przykład takim przykładem jest rewitalizacja parku, czy w zasadzie nawet nie parku, Pole Mokotowskie, prawda, czyli jakby całego dużego obszaru. I też w ramach tych działań, poza jakby zmianą samą wizualną tego parku, absolutnie stawiamy również na rozwiązania związane z retencją, ze zbieraniem również na przykład wód opadowych, które uważam za niezwykle ważny element tej właśnie błękitno-zielonej infrastruktury. I tak naprawdę do jakby maksymalnego wykorzystania powierzchni tego parku na rzecz mieszkańców. Proszę Państwa, to co jest również bardzo ważne i zarówno w skali makro, jak i w skali poszczególnych podwórek, to jest kwestia odbetonowywania. I proszę Państwa, również mamy konkretne przykłady działań, które właśnie mają na celu, no jak sama nazwa wskazuje, tak, jakby odbetonowanie tych obszarów, które do tej pory no, były właśnie mocno, znaczy były bez zieleni, bez innego przeznaczenia. I mówię o tym, że robimy to w skali makro, jak i w skali mikro, dlatego że również realizujemy projekty w skali na przykład podwórek, konkretnych podwórek przykładowo w dzielnicy Bielany, gdzie właśnie z naszą pomocą, znaczy z pomocą finansową miasta następuje zmiana przeznaczenia tych podwórek, właśnie między innymi uwzględnianie terenów i jakby zielonych obszarów. I proszę Państwa, to co jest również ważne, oczywiście w naszej polityce miejskiej stawiamy bardzo mocno na rozwój transportu publicznego, ale również na rozwój ścieżek rowerowych. Również, jak Państwo na pewno widzą, rozwijamy też cały system rowerów miejskich. I to też ma jakby bezpośredni wpływ, oczywiście ma bezpośredni wpływ na ten element mitygacyjny, ale również biorąc pod uwagę takie działania w szerszej skali, również przynoszą konkretne, wymierne efekty. I chyba powiem coś, co może, nie wiem, czy wywoła dalsze dyskusje, ale my w naszych również dyskusjach w mieście doszliśmy do takiego wniosku, że niebiesko-zielona infrastruktura jest na tyle ważna w tym zmieniającym się klimacie i w tym, co w zasadzie w każdym roku widzimy ze wzmożoną siłą, że uznajemy i chcielibyśmy, żeby taka zmiana zaszła i nawet bardzo mocno lobbujemy za taką zmianą prawną, aby ta infrastruktura była zaliczona do infrastruktury krytycznej, czyli była tak rozumiana jak inne typy infrastruktury, która po prostu no, jest wykorzystywana w tych najbardziej trudnych sytuacjach związanych z ekstremalnymi właśnie zjawiskami pogodowymi. Ja mam nadzieję, że ta zmiana nastąpi, ale oczywiście ta zmiana, nie tylko prawna, ale zmiana w ogóle jakby podejścia do adaptacji wymaga również edukacji społeczeństwa. I nie mam żadnej wątpliwości również, że wszelkie działania edukacyjne, które realizujemy jako miasto, które realizujemy na przykład ze współpracy ze Zarządem Zieleni, ale w ogóle w różnych jednostkach miejskich, że ta edukacja jest niezbędna do tego, żeby konkretne rozwiązania wdrażać, a po to, żeby je wdrażać, musimy też mieć dobrą diagnozę klimatyczną i dobre scenariusze klimatyczne.
Dziękuję bardzo. W takim razie może bym poprosił o takich kilka słów perspektywy ze strony perspektywy Krakowa. Jak to wygląda u Państwa?
Ja myślę, że większość tego, co Pani powiedziały, to się też pokrywa z tymi działaniami, które dzieją się w Krakowie, no bo to no, są elementy bardzo podobne, tak? Czyli przede wszystkim mierzymy się z tym, że z każdym rokiem mamy coraz większe fale upałów, coraz więcej dni, gdzie ta temperatura dochodzi rzeczywiście do ponad 30 stopni. Zresztą to dotyczy nie tylko oczywiście Polski, ale w ogóle wielu krajów europejskich. Natomiast no, miasto jest szczególnie narażone na tego typu problemy ze względu chociażby na zwartą zabudowę. Stąd właśnie te działania adaptacyjne. Panie tutaj mówiły chociażby o kwestiach związanych właśnie z rewitalizacją parków i to się też u nas dzieje właściwie cały czas. Tak naprawdę chociażby budżet obywatelski w Krakowie, można powiedzieć, został całkowicie zdominowany, jeśli chodzi o takie działania ekologiczne, prozielone. Właściwie mieszkańcy, jak proponują gdziekolwiek, nawet na skalę taką mniejszą, różnego rodzaju rozwiązania, to one właściwie dotyczą właśnie tego, żeby gdzieś dosadzać drzewa, zwiększać te parki, rewitalizować teren, zmieniać te place na takie bardziej zielone. Oczywiście Kraków ma też problem z tym, że duża część miasta, szczególnie ścisłego centrum, jest objęty opieką konserwatorską i tu też czasami są takie sytuacje, że jakby różnicują się różnego rodzaju opinie na temat tego, czy tej zieleni ma być więcej, czy tej zieleni ma być mniej. Zresztą ostatnio jest dosyć duża dyskusja na temat tego, czy sadzić, czy przywracać na rynku głównym drzewa w Krakowie. Ostatnio również dyskusja na temat Placu Bohaterów Getta, gdzie właściwie cały plac jest rzeczywiście taką betonową pustynią, ale jest też pomnikiem historii. Więc z jednej strony mamy takie uwarunkowania historyczne, a z drugiej strony rzeczywiście wszystko idzie w tym kierunku, żeby jak najwięcej takich miejsc zazieleniać, no bo one powodują to, że faktycznie mieszkańcy wtedy z nich korzystają, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy właśnie dochodzi do tego, że mamy bardzo wysokie temperatury. A sporo jest faktycznie do zrobienia, bo wiele takich elementów jest potrzebnych i jakby jest to coraz bardziej dostrzegane nie tylko w Krakowie, ale właśnie w wielu miastach Polski, że potrzebne są takie, powiedzmy, kwartały klimatyczne, gdzie jest możliwość, zwłaszcza z perspektywy na przykład starszych osób, znalezienia jakiegoś skrawka zieleni, gdzie można usiąść, gdzie można odpocząć, gdzie są przykładowo w okresie letnim i fontanny, i pitniki, gdzie jest dostęp właśnie do wody. No, w tym momencie jest to jak najbardziej dostrzegalne i myślę, że każde miasto zdaje sobie z tego doskonale sprawę. No, w Krakowie oprócz takich właśnie zmian związanymi chociażby tak zwanymi wyspami ciepła, no to jest kwestia jeszcze podtopień, tak? Bo mamy część terenów, które cierpią ze względu chociażby na fakt coraz częstszych tak zwanych deszczów nawalnych, czy takich, powiedzmy, błyskawicznych burz. I faktycznie no tutaj staramy się przynajmniej w oparciu również o takie jednostki miejskie jak klimat, energia, gospodarka wodna, budowanie tej infrastruktury właśnie takiej deszczowej, gdzie nie byłoby możliwości już zalewania tych terenów. To jest też obszar, powiedzmy, takich różnych osiedli kabel czy wzmacnianie wałowisów, ale tutaj część tych obowiązków oczywiście przejęły też Wody Polskie. Natomiast no jest to też duży problem, jeżeli faktycznie dochodzi do takich podtopień, to jest to spory problem dla mieszkańców i jakby jest to też widoczna kwestia, z którą musimy się mierzyć. No, ale też tutaj w tym zakresie zostało dużo zrobione, bo i powstają przepompownie i suche zbiorniki i jakby te działania, które mają prowadzić do tego, żeby ta retencja była prowadzona w sposób jakby prawidłowy. Zresztą widać nawet wokół Krakowa, w gminach ościennych takie małe projekty, które są z tym związane, właśnie takie zbieranie deszczówki, tworzenie takich oczek wodnych, tego typu sytuacje, więc cały czas to się dzieje. Natomiast jeśli mówimy o takich bardziej twardych programach czy działaniach, no to oczywiście kwestia inwestycji w infrastrukturę. My staramy się ograniczać przede wszystkim, promować transport miejski z perspektywy uchwały zresztą, która miała miejsce w Krakowie w kontekście strefy czystego transportu. Będziemy chcieli też ograniczyć ilość samochodów, zwłaszcza tych najbardziej emisyjnych, czyli diesli. To jest dopiero połowa roku 2024, ten pierwszy etap i kolejne lata to jest lipiec 2026. Natomiast no, ten transport miejski rzeczywiście publiczny jest już stosunkowo na niezłym poziomie, ponieważ mamy wszystkie autobusy, które spełniają normę Euro 5, Euro 6, mamy sporo tych autobusów również napędzanych elektrycznie, więc no, myślę, że kwestia są oczywiście kwestią dużą, znaczy dużą kwestią są, są sprawy finansowe, tak? Bo my cały czas jakby liczymy na to, że jeżeli zostaną uwolnione środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, te, w tej perspektywy 2021, również do 2027, to również będziemy mogli w tą infrastrukturę bardziej inwestować. Zresztą teraz 25 chyba z 30 miliardów również z programu Feniks będzie można pozyskiwać właśnie na działania związane z energetyką, z klimatem, z poprawą jakości środowiska. Także no, liczymy, że te pieniądze będzie również można wykorzystywać w samorządzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj w miarę płynnie przechodzimy do kwestii finansowania, więc może zapytałbym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w jaki sposób gminy również mogą, gminy, miasta, samorządy mogą pozyskiwać środki, w jaki sposób tworzone są projekty, jak wygląda współpraca na tym poziomie?
Otóż to, my jesteśmy tym komponentem uzupełniającym finansowanie tych wszystkich przedsięwzięć, o których Państwo przedmówcy powiedzieli już. Angażujemy się mocno w tą adaptację do zmian klimatu właśnie poprzez finansowanie różnego rodzaju projektów, nie tylko tych inwestycyjnych, twardych, ale także miękkich, bo celujemy również w edukację ekologiczną najmłodszych. Mamy szereg programów, które funkcjonują w Wojewódzkim Funduszu, czyli w przełożeniu w gminach województwa mazowieckiego, od wielu lat z dużą jakby popularnością i skutkiem takim, że dzieciaki chętnie biorą udział w konkursach, co oczywiście przekłada się na tą wartość dodaną, tą świadomość, wiedzę. I myślę, że za jakiś czas to faktycznie będzie punktowało i dawało wymierne efekty. Nasze programy to za każdym razem program krojony na miarę potrzeb naszych beneficjentów, czyli gmin, przedsiębiorstw, beneficjentów indywidualnych również, bo no, nie jest to żadną tajemnicą, że w UFO nie tylko warszawskie, ale wszystkie w kraju stoją czystym powietrzem, więc jak najbardziej w kierunku adaptacji do zmian klimatu poprzez budowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W tym kierunku idziemy niezmiennie od 30 lat, bo w tym roku mamy 30-lecie wojewódzkich funduszy w całym kraju, więc świętujemy, ale świętujemy sukcesy. Także oferta finansowania zmienia się co roku. W ubiegłym roku chociażby u nas w Wojewódzkim Funduszu Warszawskim uruchomiliśmy program modernizacji oświetlenia ulicznego, co wprost przekłada się na wymierne efekty nie tylko ekologiczne, ale również te ekonomiczne, bo umowy zawarte z samorządami mazowieckimi miały się przełożyć i przekładają się prawdopodobnie de facto. Tych danych jeszcze nie mamy, bo efekt ekologiczny jest mierzony chwilę później. Na 1,5 miliona oszczędności. To jest efekt, który chcemy uzyskać. W tym roku wystartowaliśmy w poniedziałek z programem rozszerzonym o ten komponent wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania właśnie dla samorządów i dla jednostek nimi zarządzanych. Tak więc myślę, że jeżeli mamy mówić o Wojewódzkim Funduszu w kontekście jego działań podejmowanych w kierunku adaptacji do zmian klimatu, to zdecydowanie jest to ta funkcja finansująca albo współfinansująca, bo tej oferty przecież jest dużo więcej niż tylko same środki krajowe w wojewódzkich funduszach, ale również edukacyjna, wspierająca, doradcza. Także jesteśmy otwarci na propozycje, na dialog i każdorazowo to się dzieje.
Oczywiście, dziękuję bardzo. Ale skuteczna polityka klimatyczna to dotyczy tak naprawdę wszystkich aspektów życia. To nie jest tylko i wyłącznie ta kwestia adaptacji, ale również kwestia energetyki, transportu. To są wzorce konsumpcyjne, to są systemy podatkowe. Tutaj może nie wchodzimy w system podatkowy na poziomie centralnym, ale również w kwestię systemu podatkowego samorządów, chociażby w postaci podatku od nieruchomości. Jaka jest skuteczna ścieżka postępowania? Jak można zidentyfikować największe wyzwania dla miasta w takim zakresie?
Mogę powiem dalej z poziomu regionu niż z poziomu miasta, jako że właśnie Urząd Marszałkowski. Szanowni Państwo, mamy pełną świadomość tego, że zmiany klimatu to jest coś, co już ma miejsce. To nie jest coś, co nas czeka za 10, 15, 20, 50 lat, tylko to już się dzieje na naszych oczach. I też mamy pełną świadomość, że nie da się mówić pod kątem adaptacji, kiedy nie bierzemy pod uwagę mitygacji. Tak? Najpierw musimy ograniczać emisję gazów cieplarnianych, a równocześnie musimy się do tej zmiany klimatu adaptować. Czy to jest trochę tak jak autostrada biegnąca w tym samym kierunku. Mamy dwa pasy. Jeden to jest mitygacja, a drugi to jest adaptacja. I rzeczywiście z poziomu regionu taką strategię przyjęliśmy, że robimy działania dwukierunkowe, mitygacyjne i adaptacyjne. Spięliśmy to w całość w postaci regionalnego planu działań dla energii i klimatu, który został przyjęty w 2020 roku. I ten dokument był takim pierwszym dokumentem wyjściowym, który pozwolił nam na to, o czym Pan powiedział na samym początku, czy też o tych projektach, które są bardzo ważne. O tym, aby ubiegać się o projekty na działania miękkie, bo te działania twarde, inwestycyjne finansujemy ze środków funduszy europejskich, czy to ze starego RPO, czy to z przyszłej perspektywy finansowej. I tak jak wspomniałam, ten regionalny plan pozwolił nam na zdobycie środków, to jest blisko 70 milionów w ramach projektu zintegrowanego LIFE Eco Małopolska, w którym staramy się przeciwdziałać zmianom klimatu. Mamy doradców klimatycznych, mamy szeroko zakrojone kampanie informacyjno-edukacyjne. Natomiast, aby nie zapominać o tej adaptacji, w październiku zeszłego roku złożyliśmy drugi projekt LIFE w zakresie właśnie adaptacji miast do zmian klimatu wspólnie z 7 miastami w Małopolsce, miastami o liczbie mieszkańców pomiędzy 20 a 100 tysięcy, ponieważ miasta powyżej 100 tysięcy mają przyjęte miejskie plany adaptacji. Chcemy podjąć próbę przygotowania jednolitych planów dla miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców, wypracowania jednolitych standardów, tak aby te standardy można później aplikować do pozostałych miast, aby te miasta wypracowały sobie wytyczne, jakie działania i zidentyfikowały, jakie działania są im potrzebne, a następnie za pomocą właśnie środków programu LIFE mogły te działania wdrażać. A przede wszystkim, żeby prowadzić działania informacyjno-edukacyjne, które są jakby takim zwieńczeniem całości działań inwestycyjnych. Tak, mieszkaniec nie będzie przekonany do tego, aby środki pozyskać, jeżeli nie zapewnimy mu wiedzy, informacji na temat konieczności podejmowania działań.
To ja jeszcze do tego pytania, które Marcinie zadałeś, w kontekście różnych sektorów, ja bym jeszcze dodała element współpracy z różnymi interesariuszami. I teraz odpowiadając na to całościowe pytanie, po pierwsze do tego, żeby efektywnie realizować politykę, czy wdrażać politykę klimatyczną, moim zdaniem potrzebny jest absolutnie plan działania. Plan działania, konkretna roadmapa, która ma nam wskazać zarówno cele długoterminowe, ale również konkretną strategię dojścia. I dopiero do tego planu działania, do tej roadmapy jesteśmy w stanie identyfikować, wskazywać konkretne inwestycje, czy najpierw konkretne sektory, później konkretne rodzaje inwestycji, które kontrybuują do tego celu długoterminowego. Przykładowo Warszawa ma te dwa cele, cel roku 2030, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku i cel na razie jako deklaracja polityczna, ale już myślę bardzo niedługo będzie to konkretny mierzalny cel, czyli neutralność klimatyczna do roku 2050. I te cele pokazują nam pewne cele, do których mamy dojść i które mamy zrealizować. I proszę Państwa, aby to się zadziało, my jako miasto taką roadmapę przygotowaliśmy, taki plan działania przygotowaliśmy. Pan dyrektor, który siedzi tutaj na końcu, na pewno pamięta początek tej pracy nad zieloną wizją Warszawy, czyli dokumentem, który właśnie ma pokazać nam wszelkie, może nie tyle wszelkie, ale ma nam pokazać, w jakich obszarach i jakie działania mają być realizowane po to, żebyśmy te cele 2030-2050 osiągnęli. Ten dokument przygotowany właśnie w metodologii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czyli metodologii tak zwanego GCAP-u, czyli Green City Action Plan i metodologii takiej organizacji, o której na pewno słyszeli Państwo w ostatnim czasie, czyli organizacji C40, która przygotowała, z którą współpracowaliśmy przy opracowaniu tej roadmapy klimatycznej, bo ta eborowa to była jakby środowiskowa, natomiast ta druga to była klimatyczna. I my na tej podstawie, jak powiedziałam, przygotowaliśmy zieloną wizję Warszawy, która będzie przedmiotem obrad Rady Miasta już w kwietniu. I to jest dokument, który pokazuje nam, jak w obszarze energetyki, jak w obszarze transportu, jak w obszarze budynków, ale również jak w zakresie szeroko pojętej adaptacji, jakie działania należy podjąć i będziemy je podejmować po to, żeby ten, jak powiedziałam, cel długoterminowy osiągnąć. Ale z pełną świadomością, Marcinie, powiedziałam o tej współpracy, dlatego że nie wyobrażam sobie realizację tego bardzo ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, w momencie, kiedy miasto, jako urząd, jako urząd odpowiedzialny za pewne działania na terenie miasta i odpowiedzialny tak naprawdę za mniej niż 20% emisji gazów cieplarnianych w skali całego miasta, jak jesteśmy w stanie osiągnąć tą neutralność bez współpracy właśnie z różnymi interesariuszami. I moim zdaniem, proszę Państwa, kluczowe w tym ambitnym zadaniu jest to, żeby budować partnerstwa zarówno z sektorem prywatnym, z przedsiębiorcami, z firmami, które wpływają, które kontrybuują również do emisji gazów cieplarnianych tego miasta, ale również, żeby współpracować ze światem nauki, z organizacjami pozarządowymi, ale również z mieszkańcami, którzy też swoimi drobnymi czasem projektami, chociażby z budżetu obywatelskiego, o którym mówił pan pełnomocnik, my mamy dokładnie takie same spostrzeżenie. Bardzo dużo projektów w obecnym rozdaniu czy w zeszłorocznym też rozdaniu budżetu, to są projekty ukierunkowane to są to po prostu projekty zielone, tak? Ukierunkowane na adaptację, ukierunkowane na mitygację, ukierunkowane też na lepszą jakość życia mieszkańców. I proszę Państwa, moim zdaniem kluczem do sukcesu, kluczem do tego, żebyśmy wspólnie zrealizowali zieloną wizję Warszawy, jest to, że będziemy współpracować z tymi różnymi interesariuszami i żebyśmy tak naprawdę budowali wspólną wizję tej przyszłości tego miasta. I powiem jeszcze o jednej rzeczy, która też jest moim zdaniem dość ważna. Proszę Państwa, jak Państwo zapewne wiedzą, szczególnie osoby, które pracowały albo pracują w urzędzie, albo w administracji rządowej, bo ten proces moim zdaniem jest dość podobny, bardzo często w urzędach i w administracji rządowej lubimy pracować w silosach. Czyli jak biuro odpowiada za, przykładowo, nie wiem, za zieleń, już tak, to odpowiada za zieleń i już nie chce patrzeć szerzej, że jeszcze coś innego, że na przykład zieleń ma wpływ dokładnie na politykę klimatyczną, za którą odpowiedzialne jest na przykład inne biuro. Albo że na przykład transport, tak, inne biuro, które odpowiada za transport w mieście, ma również wpływ na realizację polityki klimatycznej i polityki ochrony powietrza w tym mieście. I proszę Państwa, moim zdaniem to, co jest również kluczem do sukcesu w realizacji efektywnej, skutecznej polityki klimatycznej w miastach, to jest rozbicie tych silosów. Proszę Państwa, rozbicie tych silosów i rozumienie tej polityki klimatycznej na poziomie horyzontalnym. Bez też takiego podejścia, czyli bez jakby budowania tego zrozumienia również w naszych instytucjach, moim zdaniem też tego celu nie osiągniemy. I też powiem przykładowo, oczywiście można mówić, na ile takie rozwiązanie jest zawsze skuteczne, myślę, że nie zawsze. Proszę Państwa, my akurat do Zielonej Wizji Warszawy w momencie opracowywaliśmy ten dokument 2 lata. My zbudowaliśmy komitet sterujący, zbudowaliśmy ciało, które składało się z przedstawicieli różnych ciał, różnych biur, różnych organizacji, instytucji wewnątrz urzędu i razem wypracowaliśmy te rozwiązania. Po to właśnie, żeby zburzyć tą silosowość i po to, żeby na końcu dokument, który został wypracowany, nie stanowił dokumentu jednego biura czy też jednego dyrektora, tylko stanowił naprawdę dokument, z którym będą się utożsamiać różni przedstawiciele i tak naprawdę, który będzie wdrażany w bardzo efektywny sposób. I ostatnia rzecz, naprawdę Marcinie, ostatnia rzecz. Proszę Państwa, to co jest nam jeszcze potrzebne, przy oczywiście ograniczonych zasobach finansowych, o których mówiliśmy, również o ograniczonych zasobach również ludzkich, mówiąc wprost, potrzebne jest nam zaangażowanie w dobre projekty zewnętrzne. Proszę Państwa, myślę, że też, powiem to trzeci raz, to też jest mój klucz do sukcesu. Uważam, że zaangażowanie naszych miast i też są tu przedstawiciele miast tak zwanych misyjnych, czyli miast, które dostały się, to jest misja Komisji Europejskiej 100 miast neutralnych dla klimatu, innowacyjnych miast. Jest tu między innymi Rzeszów, nie wiem, czy widzę kogoś, jeszcze Kraków oczywiście, tak, Kraków jest dla mnie oczywisty, bo siedzi pan pełnomocnik koło mnie, ale jest również tutaj na kongresie dzisiaj jest również Wrocław, jest Łódź i Warszawa. I proszę Państwa, my jesteśmy w tej misji po to, żeby z jednej strony pozyskać wiedzę, doświadczenie, dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem również z innymi miastami, ale również wdrażać najlepsze rozwiązania w naszym mieście. I posłuchajcie, naprawdę uważam, że trzecim elementem dla mnie ważnym w kontekście tej skuteczności jest to, żebyśmy pozyskiwali wiedzę, pozyskiwali najlepsze dobre praktyki i później je wdrażali na własnym podwórku.
Dziękuję bardzo. To może też poproszę o taką perspektywę ze strony Krakowa, tutaj również dotyczącej tej partycypacji i budowania tak naprawdę sojuszy na każdym szczeblu, zarówno na szczeblu administracji samorządowej, jak i na szczeblu współpracy z przedsiębiorcami, współpracy ze społeczeństwem, współpracy z lokalnymi społecznościami, bo to czasami jest też bardzo poważne wyzwanie, jak zaangażować społeczność lokalną w te działania, które faktycznie są potrzebne na danym obszarze. Czasami trudno jest przebić takie przyzwyczajenie do tego, że zawsze tak było, dlaczego to zmieniać?
No to jest bardzo kluczowe, to jest bardzo poważna sprawa, żeby właśnie angażować mieszkańców miast do tego typu działań. Zresztą w Krakowie w 2021 był taki pierwszy panel klimatyczny, gdzie było ponad 100 takich rekomendacji działań dla miasta, z czego zostało wybranych około 32 takich podstawowych, które uzyskały przynajmniej 80% poparcia i właściwie ten plan tych działań jest już realizowany, ponieważ no, on jakby był obligatoryjny dla władz miasta, żeby te działania realizować. I z jednej strony mamy rzeczywiście duży nacisk na to, żeby pokazywać mieszkańcom, co można zrobić, na takich przykładach właśnie też bardzo realnych, bo jeszcze przed chwilą właśnie, chwilę wcześniej tutaj jest z nami pani pełnomocnik do spraw edukacji klimatycznej miasta Krakowa. Była też mowa właśnie o tym, że w Krakowie powstało Centrum Edukacji Klimatycznej, ale powstało też Centrum Doradztwa Energetycznego. Sporo osób rzeczywiście z tych działań korzysta. Ale jak mówimy o ociepleniu klimatu i kwestii emisji, to musimy też zwrócić właśnie uwagę na to, że ogromne znaczenie ma właśnie zasób mieszkaniowy prywatny. I jeżeli nie będziemy właśnie prowadzić takich działań w oparciu o jakby społeczeństwo, o mieszkańców, no to niestety to się nie uda. Możemy sobie wymyśleć różnego rodzaju działania. Znaczy to, co realizujemy w zasobie miasta, to jak najbardziej to jest możliwe. Czy sobie weźmiemy tą jakby perspektywę roku 2030 czy 2050. Natomiast niestety nie będziemy mieli tego efektu, jeżeli nie będziemy angażować w to mieszkańców i oni sobie nie będą z tego zdawać sprawy, że bez ich udziału to się po prostu nie uda. Stąd na przykład my też przy okazji też tego, że mamy od wielu lat, teraz już w mniejszym stopniu oczywiście, między innymi też problem z jakością powietrza, wdrażaliśmy we własnym zakresie też programy termomodernizacyjne, jeśli chodzi o budynki jednorodzinne. I to był bardzo duży program, który też cieszył się dużym zaangażowaniem mieszkańców, takim dużą popularnością. W tej chwili żeśmy go częściowo ograniczyli, ponieważ też weszliśmy w program Stop Smog, ale tutaj mam nadzieję, że te zmiany też w tym programie nastąpią, ponieważ te progi dochodowe nie odpowiadają tym realiom i trochę jest kanibalizowany ten program przez Czyste Powietrze, ale to Państwo pewnie wiecie, ale wiem, że tutaj prace trwają, więc liczymy na to. Natomiast, tak jak mówię, te programy, które realizowaliśmy, czy z perspektywy termomodernizacji budynków, zresztą teraz też zastanawiamy się właśnie, będziemy pewnie na sesji Rady Miasta w najbliższym czasie również adaptować taki program dotyczący odnawialnych źródeł energii, ale w zasobie wielorodzinnym, bo od kilku lat również inwestujemy w to, żeby mieszkańcy mogli pozyskiwać pieniądze i realizować właśnie kolektory słoneczne, fotowoltaikę, pompy ciepła dzięki właśnie temu wsparciu miasta. I to też widać wyraźnie, że pomimo tego, że te przepisy z perspektywy lat się zmieniały, to jest ogromne zainteresowanie cały czas te dofinansowania cieszą się dużą popularnością. No i to powoduje też pewną taką budowanie tej świadomości społecznej od kilku lat. Więc myślę, że to jest ta ważna perspektywa, żeby sobie zdawać sprawę, że jeżeli nie załatwimy kwestii właśnie wymiany pieców nieefektywnych, wysokoemisyjnych, jeżeli nie załatwimy kwestii termomodernizacji budynków, zresztą teraz cały czas jest dyskusja na temat na poziomie europejskim o tej fali renowacji. Ogromne pieniądze mają iść właśnie dla krajów europejskich na to, żeby dostosowywać te budynki do jak najbardziej, no, nie chcę powiedzieć zeroemisyjnych, bo oczywiście ten pakiet taką perspektywę ma z perspektywy tych roku 2030, 40, 50. Zresztą już te świadectwa energetyczne w Polsce już będą funkcjonować i nawet w tej chwili już tam, gdzie na przykład występują chociażby straże gminne czy miejskie, to będą zobligowane do tego, żeby w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków sprawdzać to, jakimi urządzeniami dysponują mieszkańcy. Więc jakby to idzie w tym kierunku. Więc ta perspektywa najbliższych 10-20 lat to jest kwestia właśnie ocieplania budynków, generowania niższej emisji, też z perspektywy oczywiście to jest bardzo istotne właśnie zmian klimatycznych, czy funkcjonowania w ogóle miast, ale też ma to wpływ na z drugiej strony na tą czym ja się akurat bezpośrednio zajmuję, czyli też jakością powietrza, bo z tym też w Polsce jest ogromny problem i pomimo tego, że wiele tutaj działań na poziomie również rządowym zostało wykonanych, no to jeszcze rzeczywiście jest dużo do zrobienia.
Chciałeś coś jeszcze dodać, Doroto?
Ale ja rozumiem,
o skutecznej polityce zdecydowanie jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast ja tutaj może też bym zadał znowu pytanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak tutaj połączyć kwestie, stworzyć synergię pomiędzy tymi działaniami, tymi programami, które są adresowane do poszczególnych indywidualnych odbiorców, a programami, które są realizowane przez samorządy?
To jakby wywołany już temat czystego powietrza i wszystkich innych programów, które są realizowane w gminach na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, bardzo często pojawiał się taki zarzut, że te programy właśnie się wzajemnie kanibalizują, wykluczają. No nie do końca tak jest. Program Czyste Powietrze jest programem otwartym na wszystkie inne programy gminne. Możliwe jest finansowanie z tych obu programów, co zresztą z Warszawą świetnie przykład pokazuje, ale nie tylko z Warszawą, bo my w województwie mazowieckim mamy 80% gmin zaangażowanych w ten proces i to się dzieje i to zadziałało, tak? Bo program Czyste Powietrze, no to też nie są dane tajne, tak? Wiadomo, że po weryfikacji, po ocenie Najwyższej Izby Kontroli widzimy te efekty, które jakby ten program nie działał w takim tempie, w jakim powinien, jak powinny szybko te efekty być widoczne. Ale przyspieszył w 2020 roku, w momencie, w którym weszły do czystego powietrza gminy w formie porozumień. I to naprawdę dało wymierny efekt, bo mamy zwielokrotnioną liczbę wniosków złożonych. To się oczywiście przekłada również na proces obsługi, ale to już są technikalia, które poza państwa obszarem zainteresowań prawdopodobnie się znajdują. Mamy ofertę Wojewódzkiego Funduszu, Narodowego Funduszu, mamy ofertę jeszcze programów regionalnych, za chwilę funduszy dla Mazowsza. To są programy, które, no te, które się cieszą największym zainteresowaniem, to oczywiście są te bezzwrotne formy dofinansowania. To, co w czystym powietrzu na tą chwilę jest i to jest efekt no, niesamowity. Tak? Ludzie z tego korzystają faktycznie, ale mamy też szereg programów, które są dofinansowania w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. To wszystko da się ładnie połączyć, nie wykluczają się te programy. To jest kwestia tylko bardzo często tej właśnie chęci, zaangażowania, tego, żeby patrzeć trochę szerzej i trochę wyżej. To jest naprawdę świetny przykład tej współpracy z gminami, która się dzieje w czystym powietrzu. Stop Smog, który tak jak i czyste powietrze, myślę, że podlega zmianom i modyfikacjom, tak samo ciepłe mieszkanie. Zauważcie Państwo, że my mamy tą ofertę finansową bardzo zróżnicowaną, skierowaną tak do odbiorców indywidualnych, czyli dla naszych beneficjentów osób fizycznych, dla przedsiębiorców, dla jednostek samorządu terytorialnego, formy bezzwrotne, zwrotne, nowe budynki, istniejące budynki. To się dzieje, to się zmienia i to ewaluować będzie, bo musi ewaluować, żeby nadążyć za tym, co mamy osiągnąć.
Zdecydowanie tak i tutaj chcę też zwrócić uwagę, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy tak naprawdę już zacznie się pojawiać wymóg posiadania chociażby certyfikatów dotyczących emisyjności przy na przykład sprzedaży mieszkania, czy przy nowo budowanych budynkach, więc to są też kwestie, które będą bardzo istotne dla każdego z nas. Tak,
tak, zdecydowanie. I to jest też ta zmiana, którą widzimy w czystym powietrzu, kwestie kompleksowej termomodernizacji, o której Państwo powiedzieliście. Zachętą poprzedzoną wykonaniem koniecznego audytu energetycznego jest wyższy próg dofinansowania. Co ma to ze sobą jakby pociągnąć? Ma dać wiedzę beneficjentowi osobie fizycznej, mieszkańcowi Mazowsza, czy też każdego innego miejsca w Polsce, taką wiedzę praktyczną, techniczną. Co powinien zrobić, żeby uzyskać korzyść nie tylko tą w wymiarze ekologicznym, która mimo wszystko pewnie gdzieś jest w tym dalszym stopniu jego zainteresowania, ale również ekonomiczną. Temu też ma służyć odwrócenie jakby możliwości rozliczania wniosków w czystym powietrzu. Do tej pory nie można było rozliczyć zadania, dopóki się nie wymieniło nieefektywnego źródła ciepła. Teraz nie. Teraz możemy rozpocząć od prac termomodernizacyjnych, czy to docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, dopiero później dokonać po jakby zbadaniu tej potrzeby, właśnie zapotrzebowaniu na energię użytkową budynku, dopiero wtedy wymienić źródło ciepła na to właściwe. W programie Moje Ciepło z kolei mamy wymóg właściwego wskaźnika EP. Czyli to nie jest tak, że dajemy pieniądze wszystkim na wszystko, ale dajemy na to, co ma przynieść wymierny rezultat.
Doroto, widziałem, że chciałaś jeszcze coś dodać.
Myślę bardzo ważną rzecz, bo absolutnie powiedziała Pani niezwykle ważne rzeczy. Tak staramy się łączyć naszą dotację miejską z programem Czyste Powietrze. Natomiast widzimy coś, czego jeszcze w skali, mam wrażenie, całego województwa, a nawet może powiedziałabym całego kraju brakuje. Mam takie poczucie, że brakuje kompleksowego programu wsparcia doradczego dla naszych mieszkańców. Wiem, że był taki program oczywiście z poprzedniego POIS-a finansowany jeszcze. Jest dalej, okej. Super, bo to, czym ja też rozmawiam z naszymi mieszkańcami i cały czas jest takie poczucie, że po prostu nie wszyscy mieszkańcy są w stanie sobie poradzić, mówiąc wprost. My w Warszawie z naszego budżetu finansujemy doradców energetycznych, co prawda finansujemy ich tylko 5 na całą Warszawę, to możecie sobie Państwo wyobrazić, no nie są to, potrzeby są znacznie większe. Natomiast wydaje mi się, że takie kompleksowe właśnie podejście do doradztwa energetycznego jest potrzebne. Ale dodam jeszcze jedną rzecz, którą ewidentnie mam poczucie, nam wszystkim brakuje. Moim marzeniem jest to, żeby były coś, co ja nazywam one-stop shopy. Czyli takie miejsca, gdzie mieszkaniec, który nie musi znać się, czy to jest czyste powietrze, czy to jest dotacja miejska, czy to jest mój prąd, czy to jest jakikolwiek inny program, po prostu dostaje kompleksową informację o tym, z jakich źródeł finansowania może skorzystać i co jest dla niego najbardziej atrakcyjne. I naprawdę chciałabym, myślę, staramy się coś takiego robić poprzez nasze punkty doradztwa dla mieszkańców, ale wiadomo, że tego jest za mało, tak? Znaczy chciałabym, potrzeby są znacznie większe i ja mam nadzieję, przynajmniej tak jak też rozmawiam oczywiście i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, również z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa, jest ewidentnie taka potrzeba, żeby takie również one-stop shopy po prostu tworzyć po to, żeby ta wiedza, ale kompleksowa, nie na zasadzie takiej, prawda, że tu jest punkt konsultacyjny do czystego powietrza, a my tutaj pokazujemy na przykład naszą dotację miejską, tylko żeby to była wiedza kompleksowa, pokazywana mieszkańcowi całościowo i to mieszkaniec podejmuje decyzję o tym, które źródło finansowania i który mechanizm jest dla niego najbardziej atrakcyjny.
Tak, dobrze, bardzo proszę.
Ponieważ ja jestem właśnie tym doradcą energetycznym jakby w ramach projektu doradztwa energetycznego, który faktycznie do końca roku funkcjonuje w tej perspektywie finansowej. Pracujemy w grupach roboczych, w grupie roboczej nad nowym rozdaniem już finansowanym z Feniksa. Tu będzie komponent rozszerzony o doradcę klimatycznego. I to też nie do końca się zgodzę z Panią, ponieważ no my jako doradcy mamy właśnie świadczyć tą usługę takiego kompleksowego podejścia do realizowanych inwestycji. Więc ten człowiek, który przychodzi do Wojewódzkiego Funduszu, on nie usłyszy od doradców energetycznych tylko o czystym powietrzu, bo on również zostanie zapytany o program gminny, czy funkcjonuje w gminie program dotacyjny. I w większości przypadków beneficjent otworzy szeroko oczy i powie, że no tak, ale nie wiem, czy mogę połączyć, więc to już ta lampka się zapali. Wspominamy również o uldze termomodernizacyjnej, bo taka jest zasada. Właśnie to, o czym Pani powiedziała, to ma być ta kompleksowa oferta dla Jana Kowalskiego, który wie, że powinien coś zrobić, nie do końca wie co i nie do końca wie jak. Temu też będą służyły kolejne jesienne zmiany w czystym powietrzu znowu. To takie przeniesienie trochę stop smogu do programu Czyste Powietrze w powiązaniu z innymi pomysłami. To, o czym też wspomniałyśmy, to, że będzie się budowała siatka ekodoradców na poziomie Urzędu Marszałkowskiego i wiemy, że tu też prace są zaawansowane. Tu na ostatnim kongresie Czystego Powietrza z panem dyrektorem Podgórskim rozmawiałam nawet o kwestii elektromobilności, tego, że ci doradcy mają być wyposażeni w środki transportu, tak, żeby dotrzeć właśnie jak najbliżej tych osób. Ale ja myślę, że też problem leży gdzie indziej. Mamy tego świadomość, przynajmniej ja będąc przez wiele lat pracownikiem samorządowym, że samorządy są niezwykle obciążone bieżączkami. I te osoby, które pracują w punktach konsultacyjnych czystego powietrza, no to mamy świadomość tego, że one oprócz tego czystego powietrza to robią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, często wycinkę drzew. No, katalog jest przeogromny. W zależności od tego, czy to jest gmina miejska, wiejska, miejsko-gminna, miejsko-wiejska, przepraszam, to też jest kwestia zarządcza, tak? W jaki sposób sobie pan wójt, burmistrz, prezydent miasta widzi i ile widzi tej potrzeby w konkretnym działaniu i zaangażowaniu tej osoby do konkretnych działań. I tu bez takiego podejścia indywidualnego, zaangażowania, przekonania w to, co się robi, czyli tak naprawdę schodzimy do tego poziomu jednostki, to tego efektu nigdy nie uzyskamy, bo możemy mieć porozumień 80%, możemy mieć 90%, w Świętokrzyskim mają 100% zawartych porozumień z gminami. Ale i tak, dopóki ten Jan Kowalski w punkcie czystego powietrza, czy w gminie, czy gdziekolwiek indziej nie spotka człowieka, który będzie faktycznie chciał mu pomóc, no to niestety, ale zostanie pozostawiony sam sobie.
Jeżeli pani pozwoli, potrzebujemy absolutnie kompleksowych działań i dokładnie zintegrowanych. I moim zdaniem nadal nad tym pracujemy, już nie wchodząc. Nie jest tak, że tego nie ma, ale nie jest tak, że już jest to docelowo zbudowane i, że tak powiem, Kowalski mieszkający w gminie X może po prostu przyjść i, że tak powiem, skorzystać z pełnego wsparcia, zarówno jeśli chodzi o wsparcie techniczne, jak i wsparcie, że tak powiem, super, bardzo się cieszę.
To ja zadam pytanie od razu dotyczące gminnych wydziałów klimatu. To są wyspecjalizowane zespoły odpowiedzialne za planowanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialne za rozwój elementów gospodarki komunalnej, gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie wieloletnich planów, programów rozwoju infrastruktury oraz ich monitorowanie, działanie związane również z edukacją klimatyczną. Jak wygląda struktura organizacyjna takiego zespołu na przykładzie dużego miasta, na przykład takiego jak Kraków?
Przede wszystkim mieliśmy tą możliwość, że mieliśmy doradców energetycznych w ramach programu LIFE. Z drugiej strony mamy doradców energetycznych, jak również gminy ościenne w ramach EcoTeam, czyli tego programu Horyzont. I jeszcze teraz będą doradcy, właśnie to, co pani mówiła, będzie możliwość korzystania również z tych doradców klimatycznych. Więc jakby jeśli chodzi o Kraków, to z jednej strony są doradcy, którzy funkcjonują w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu i są doradcy, którzy funkcjonują właśnie w Centrum Doradztwa Energetycznego w ramach Wydziału do Spraw Jakości Powietrza. Także my właściwie od kilku lat, zresztą to widać z perspektywy właśnie tych działań od roku właściwie 2012, gdzie tak naprawdę na te działania, powiedzmy, związane z poprawą jakości powietrza, no to były setki milionów złotych wpompowane w te działania, gdzie mieliśmy w pewnym momencie około 50 osób, które się tym zajmowało, żeby w jak najszybszym tempie usunąć te stare paliska z miasta. No to część tych osób oczywiście cały czas realizuje te działania już oczywiście na trochę inną skalę, ponieważ można powiedzieć, że my dzisiaj szacujemy, że mamy takich jeszcze lokalizacji w granicach 20, tak? Mówimy o milionowym praktycznie mieście. Gdzie potencjalnie może być tego typu urządzenie jeszcze, gdzie jest spalany, powiedzmy, węgiel. Mówię potencjalnie, ponieważ mamy zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie, obowiązuje cały czas decyzją sejmiku. W związku z tym my teraz tak naprawdę skupiamy się na tym, i to właśnie z perspektywy chociażby tutaj zmian klimatu, skupiamy się na tym, żeby starać się przekonać na poziomie rządowym tutaj decydentów, żeby, tak jak pani wspomniała, na przykład jeśli chodzi o ciepłe mieszkanie, wprowadzać korekty do takich programów, bo na przykład w Krakowie my nie mamy już potrzeby wymieniać palenisk na paliwa stałe, tylko mamy problem właśnie ze starymi urządzeniami elektrycznymi, zwłaszcza w tym zasobie, gdzie jest stare miasto, gdzie są stare kamienice, gdzie ludzie często korzystają z takich grzałek elektrycznych, starych pieców gazowych. Ja myślę, że oni bardzo liczyli na to, żeby była możliwość dofinansowania wymiany tego typu urządzeń, które są wysokoemisyjne, tak, i mają często po 15, 20, 25 lat. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy to ograniczenie co do tego, że na przykład z perspektywy tutaj właśnie programów rządowych jest, musi to jakby być realizowane w przypadku wymiany instalacji na paliwo stałe. Ale mówię, to jest kwestia tylko Krakowa, bo oczywiście w innych miastach jest też zupełnie inna sytuacja, więc trudno też to rozumiem, że trudno dedykować program rządowy w kontekście jakiegoś tam obszaru czy miasta. Natomiast rzeczywiście tych doradców mamy sporo i oni działają w oparciu nie tylko o Kraków, ale też jakby realizują te działania doradcy wokół Krakowa, bo nam też zależy na tej współpracy z tak zwanym obwarzankiem krakowskim, czyli z tymi 14 gminami ościennymi, gdzie rzeczywiście ta skala powiedzmy związana z nie tylko poprawą klimatu, ale właśnie z jakości powietrza jest o wiele większa, dlatego że tam jest jeszcze o wiele więcej do zrobienia. Ale są ci doradcy w każdej gminie, są punkty czystego powietrza. Zresztą Małopolska jeszcze do niedawna chyba w dwóch gminach takich punktów nie było na 182 gminy w województwie małopolskim, więc w ogóle Małopolska z perspektywy całego kraju jest takim liderem, jeśli chodzi o tego typu działania.
Bardzo dziękuję. A być może jakieś rady, które można dać mniejszej lub średniej gminie, w jaki sposób podejść do tworzenia takiego zespołu?
No, to jest trochę tak, jak tutaj Państwo powiedzieliście, to znaczy zasadniczo jest trochę problem z kwestiami kadrowymi, bo trochę tak jest, że te wydziały środowiskowe w małych gminach borykają się w dużej części po pierwsze z małą ilością osób zatrudnionych i te osoby bardzo często zajmują się wszystkim, tak, czyli i odpadami, i powietrzem, i powiedzmy jakimiś kwestiami związanymi z szeregiem działań, które z wycinką drzew i tak dalej. To często jest po kilka, a nawet mniej niż kilka osób, które mają na głowie sporo tych zadań. Zresztą tych zadań tak naprawdę cały czas przybywa. I myślę, że to jest problem. Jeżeli tutaj będzie taka możliwość w ramach właśnie instytucji rządowych, Wojewódzkiego Funduszu czy tych programów na poziomie krajowym, żeby adaptować czy aplikować takie rozwiązania, gdzie będą pieniądze na to, żeby zatrudniać te osoby. Zresztą w tej chwili to są tematy, które właściwie cały czas funkcjonują w tej przestrzeni samorządowej, bo w Krakowie i Akademia Górniczo-Hutnicza już kształci jako doradców w ramach studiów podyplomowych. Chyba Akademia Rolnicza, wydaje mi się, że Uniwersytet Rolniczy chyba też. Więc jakby cały czas widać potrzebę kształcenia w tym kierunku i to jest perspektywa, która daje możliwości też tej pracy z punktu widzenia nie tylko dużych miast, ale właśnie małych miejscowości. Zawsze tym problemem oczywiście są pieniądze i wystarczająca ich, niewystarczająca ich ilość, ale myślę, że to się będzie poprawiać, bo też jakby obserwujemy, że tutaj właśnie z tego poziomu krajowego i gminy też to jakby dają do zrozumienia, że jest potrzeba takiego wsparcia finansowego właśnie na te działania doradcze, edukacyjne, żeby po prostu mieszkańcy zdawali sobie sprawę, co im daje ta transformacja energetyczna, co im daje to, że rzeczywiście będą termomodernizować swoje domy, wymieniać te wysokoemisyjne urządzenia grzewcze.
Dziękuję bardzo. A teraz porozmawiamy może o czymś innym, o takim dosyć specyficznym sposobie adaptacji do zmian klimatu, jakim są zielone dachy. Korzyści z tego są znane od dawna. Zmniejszają hałas uliczny, działają jako dodatkowa izolacja, są sposobem retencjonowania wód opadowych. Dlaczego to rozwiązanie nie ma jednak szerokiego zastosowania?
Ja może zacznę. Znaczy, proszę Państwa, my staramy się absolutnie iść w tym kierunku. Uważamy, że jest to jedno z dobrych rozwiązań. Natomiast borykamy się z kilkoma problemami, czy też wyzwaniami. Jeden to jest taki, że pomimo tego, że oczywiście można łączyć zielone dachy z fotowoltaiką, to bardzo często dachy są wykorzystywane właśnie pod instalacje fotowoltaiczne, a tak naprawdę nie są właśnie, tak jak powiedziałam, nie są łączone, tak? Znaczy nie są te typy inwestycji łączone, albo już po prostu te instalacje fotowoltaiczne funkcjonują, więc dołożenie zielonych dachów z jakichś względów nie wchodzi w grę. Oczywiście wchodzą również w grę kwestie stricte techniczne, tak? Po prostu na niektórych dachach ze względów konstrukcyjnych, ze względów po prostu technicznych nie da się tych zielonych dachów zrealizować i z takimi wyzwaniami też mamy do czynienia. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, z którą się też spotykamy, to jest kwestia tego, że szczególnie obecnie też w dyskusjach z deweloperami ten temat jest niezwykle modny w kontekście przede wszystkim tego, żeby deweloperzy wypełniali wymagania dotyczącego tak zwanego PCB, czyli powierzchni czynnych biologicznie, do których bardzo często są zobowiązani do określenia przy danych inwestycjach konkretnej powierzchni tego PCB. I proszę Państwa, jest tak, że bardzo wielu inwestorów, ja nie mówię tylko deweloperów, ale w ogóle inwestorów, stosuje zielone dachy po prostu jako element tego PCB, nawet biorąc pod uwagę to, że nie następuje żaden odpływ wody z tych dachów stricte do gruntu. I proszę Państwa, to też mówię o tym dlatego, że jest to dość problematyczne, powiedziałabym, również w kontekście, nie boję się użyć tego słowa, pewnego rodzaju greenwashingu, tak? Że z jednej strony podejmujemy decyzję o realizacji takiej inwestycji, ale z drugiej strony nie jest to z naszym zdaniem stricte wypełnienie celu PCB. A biorąc pod uwagę to, że chcemy, że tak powiem, realizować te rozwiązania w zgodzie ze sztuką, ale również dla mieszkańców, no to takie rozwiązania nie są dla nas po prostu akceptowalne. Więc to jest jakby trzecia rzecz. Ostatnia rzecz, może w związku z tym, co powiedziałam na początku, jeśli chodzi na przykład o budynki miejskie, my zgodnie też z panelem klimatycznym, który mieliśmy, właśnie tutaj jakby też zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w proces podejmowania decyzji, my w jednej z rekomendacji mamy wskazane, że na wszystkich budynkach miejskich do roku 2030 instalujemy fotowoltaikę miejską, czyli już na ponad 170 budynkach mamy tą fotowoltaikę. Mówię o budynkach typu szkoły, typu przedszkola. I tu też się borykamy z tym tematem, że jeżeli cały dach, dokładnie cały dach jest przeznaczony na fotowoltaikę, tak, no to nie ma tak naprawdę stricte powierzchni bardzo często do tego, żeby zrobić również zielony dach. Natomiast absolutnie uważamy, że w kontekście działań adaptacyjnych jest to jedno z rozwiązań, które dobrze przeprowadzone, dobrze wdrożone powinno być realizowane i powinno przynosić konkretnie wymierny efekt.
Może jeszcze tylko dodam, że zielone, to nie tylko zielone dachy budynków, to są też zielone przystanki na przykład, które są niewykorzystane. A myślę, że to jest potencjał taki, których w szczególności duże miasta, o których mogą zadbać, plus połączone z zielonymi jakimiś ścianami właśnie te wspomniane ogrody deszczowe, co z jednej strony poprawia mikroklimat danego miasta czy danej lokalizacji, cieszy oko, bo jest trochę zielonego, a nie tylko betonowana powierzchnia, a jest taka przestrzeń, która może być wykorzystana.
Jeszcze tylko dodam, przepraszam, jedną rzecz. To dla Państwa, którzy w Warszawie mieszkają, ja mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie czasowej będziecie Państwo mogli to zobaczyć. Pracujemy bardzo usilnie nad projektem Park and Ride Połczyńska. Poszukujemy różnych źródeł również finansowania tego projektu, natomiast tam właśnie chcemy połączyć elementy adaptacyjne i mitygacyjne i między innymi tam również zielone dachy i zielone powierzchnie będą miały miejsce.
To może jeszcze pytanie o doświadczenia Krakowa w tym zakresie.
Znaczy tak, no to są rzeczywiście sytuacje, gdzie z jednej strony w zasobie prywatnym stanowi to taki trochę też problem, dlatego że albo to jest kwestia konstrukcyjna budynku, czy się po prostu da, czy się nie da, czy adaptować to, zwłaszcza na przykład przy budynkach, które już mają kilkanaście lat, więc nie zawsze tutaj jakby osoby czy właściciele się na to decydują. Z drugiej strony rzeczywiście na przykład to jest wykorzystywane bardzo często przez deweloperów, czyli chodzi o tą powierzchnię biologicznie czynną, czyli z jednej strony tworzy się ten dach, bo właściwie brakuje tej powierzchni, a potem to tak trochę funkcjonuje na zasadzie takiej, że jak już zostanie odebrany ten budynek, to czy jest zielony, czy nie jest zielony, to już, że tak powiem, ma mniejsze znaczenie. Więc jakby to są takie dwa główne problemy. No, z drugiej strony w tym zasobie publicznym my też działamy w takim kierunku, szczególnie jeśli chodzi na przykład szkoły podstawowe, że staramy się budować tam infrastrukturę fotowoltaiczną i to jedno z drugim się wyklucza, ale rzeczywiście na takich mniejszych projektach typu właśnie przystanki, tam gdzie się da, czy w ogóle takie zielone ściany, no to tutaj sporo takich też projektów właśnie chociażby z budżetu obywatelskiego było i myślę, że na mniejszą skalę jest to realizowane, ale tak mówię, jest to kwestia też utrzymania, czyli takiej wiarygodności, utrzymania tego projektu, bo często się tak zdarza, że jest jakiś pomysł, jest realizowany, a potem z perspektywy roku, dwóch, trzech to on już właściwie nie funkcjonuje tak byśmy oczekiwali.
Dziękuję bardzo, ale tutaj chciałbym w takim razie przejść jeszcze do jednego tematu, który został już częściowo poruszony, a mianowicie do retencjonowania wody. Jak wiadomo, zmieniają się sposoby opadów, coraz częściej mamy do czynienia z silnymi deszczami nawalnymi, natomiast po których następuje dłuższy okres bez opadów. W jaki sposób zapewnić retencjonowanie wody, który to problem jest po prostu bardzo poważny dla całego kraju. Wiemy, że od wielu lat mierzymy się z suszą hydrologiczną. Jakiego rodzaju działania tutaj również są podejmowane? I to może zacznę znowu od...
Tak. To w pierwszym, chyba najważniejszy element, to jest promowanie idei miasta gąbki, czyli ilość wody, którą musimy zachować w mieście, nie dopuszczać do tego, aby ta woda trafiała do burzówek i później do rzek. Są przykłady od naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy, Berlin czy Lipsk, którzy w ramach swoich działań gromadzą 80-90% wody, nie dopuszczają do ich odpływu. To błękitno-zielona infrastruktura, to parki, to skwery, to powierzchnie przepuszczalne, to wspomniane zielone dachy, więc wszystko to się składa na to, aby gdzieś miasto było tą gąbką, która w momencie, kiedy mamy dużą ilość deszczu, to ją przyjmie, a w momencie suszy to ją odda. Natomiast to jest pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz to co cały czas powtarzamy, to jest przede wszystkim edukacja. To, że mamy powodzie błyskawiczne, to one będą. Natomiast jak tutaj mierzymy się my w naszej pracy, w kontakcie z naszymi doradcami klimatycznymi w powiatach, gdzie po takich nawalnych deszczach i rozmowach z mieszkańcami, którzy narzekają, że ich zalało, no a potem patrzymy na podwórko, które jest wybetonowane kostką od płota do płota przysłowiowego, no to nie dziwimy się, że burzówki nie przyjmą takiej ilości wody. Więc zaczynamy od tego, aby zmieniać nawyki mieszkańców i zachęcać ich do tego, że ta kostka i ten bruk to nie jest jedyne rozwiązanie. Może właśnie ten trawnik czy ten ogródek, który przyjmie nam wodę.
Nie będę powtarzać, bo się zgadzam dokładnie z tym, co pani powiedziała. Znaczy myślę, że może jedno zdanie. Myślę, że kluczowe jest to, żeby tworzone były takie koncepcje zagospodarowania wody deszczowej i wody roztopowej. I wiem, że w wielu miastach, wielu gminach takie koncepcje są tworzone, są wdrażane. My również taką koncepcję mamy i ją wdrażamy. I myślę, że to jest kluczowy element, żeby zarządzić tym procesem, tak? Jeżeli zarządzimy tym procesem, no to jesteśmy wtedy przygotowani na różnego rodzaju, nawet te ekstremalne sytuacje. Natomiast ja to powiedziałam chwilę wcześniej, ale może podkreślę, żeby Państwo też mieli jasność. Dla mnie w kontekście adaptacji, w kontekście również rozwiązań w tym aspekcie, o którym teraz rozmawiamy, jest odpowiednie diagnozowanie tego, co się dzieje i odpowiednie scenariusze klimatyczne. Znaczy, proszę Państwa, moim zdaniem bez dobrze zbudowanych scenariuszy, które również są oczywiście aktualizowane, które są również monitorowane jest działanie czy działania wdrażane w kontekście celów, które mają one spełnić, bez takich scenariuszy po prostu nie osiągniemy swoich celów i możemy, że tak powiem, trochę błądzić po omacku, a tak naprawdę na końcu nie osiągać swoich celów. Dlatego my naszą strategię adaptacji do zmian klimatu przygotowaliśmy w oparciu o dobre scenariusze klimatyczne. Te scenariusze, jak powiedziałam, są monitorowane, te scenariusze są również zmieniane w zależności od potrzeb i sytuacji, którą śledzimy od 2000, wcześniej, ale akurat od 2019, bo od tego momentu jest strategia i tak naprawdę na tej podstawie podejmujemy decyzje o konkretnych działaniach. I myślę, że to też jest pewien klucz do sukcesu.
Tak, z jednej strony przede wszystkim cały czas, i to nie tylko w Krakowie, wdrażane są takie programy, gdzie uczymy retencjonowania czy zbierania tej deszczówki, żeby ona była ponownie wykorzystywana, żeby jej rzeczywiście nie, żeby ona nie szła po prostu w kanalizację ściekową. Z drugiej strony ta szara woda jest też wykorzystywana do mycia czy czyszczenia ulic, więc jest ten obieg zamknięty i na wielu polach, tam gdzie jest możliwość wykorzystywania tej wody, to realizujemy. Zresztą są częściowo takie też projekty, gdzie tworzymy takie dosyć, powiedziałbym, średniej wielkości stawy, gdzie rzeczywiście ta woda z perspektywy takich deszczy nawalnych jest zbierana i jest w sposób ponowny wykorzystywana. Więc tam, gdzie jest taka możliwość realizowania takiej infrastruktury, to miasto to robi. No i myślę, że też sporo mieszkańców zdaje sobie sprawę z tego, żeby po pierwsze też tą wodę oszczędzać, bo ona jest coraz droższa i te braki wody są coraz bardziej widoczne. Akurat Małopolska nie jest w takim najgorszym położeniu jak inne województwa, ale wyraźnie widać, że z każdym rokiem tej wody brakuje. Zresztą są dosyć duże okresy suszy. W związku z tym też sobie trzeba zdawać sprawę z tego, że ta woda na pewno nie będzie tanieć i tam, gdzie można ją pozyskiwać w sposób, można powiedzieć, bezkosztowy, to warto to robić.
Dziękuję. A teraz chciałbym zadać pytanie dotyczące znowu roli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. i tego, w jaki sposób przy tworzeniu programów, bo dużo słyszeliśmy o tym, jakie wojewódzkie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska mają programy zarówno adresowane do pojedynczych konsumentów, jak i do samorządów, ale chciałbym się zapytać, w jaki sposób wygląda współpraca przy ich tworzeniu, również współpraca z potencjalnymi beneficjentami, z potencjalnymi interesariuszami?
Znaczy, schemat działania jest bardzo prosty. To jest po prostu sygnał, spotkanie bezpośrednie, bo my jesteśmy bardzo dużo w terenie. Wbrew pozorom mamy akurat Warszawa ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma 5 wydziałów zamiejscowych, więc no nie sposób byłoby z centrali biura obsłużyć całego województwa. Mamy swoje siedziby w Siedlcach, Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie i Radomiu. I to tam bezpośrednio trafiają do nas te sygnały, do Warszawy także. Nasz zarząd jest bardzo mobilny i bardzo często spotyka się z gminami. To też jest specyfika naszej pracy, tak? Jeżeli mamy tworzyć program, no to musimy wiedzieć, do kogo on ma być adresowany. Jeżeli wiemy, że do gminy, no to czemu ma on służyć, tak? To są setki godzin przegadanych, najzwyczajniej w świecie przegadanych w takim spotkaniu bezpośrednim. I później jest próba przełożenia tego na ten schemat, na ten regulamin, program. Bardzo często one się powtarzają, tak? Bo no, nie ma co ukrywać. Tak? Coś, co jest dobre, można ewentualnie poprawić, ale tak, żeby przypadkiem go nie pogorszyć. Tak? Więc to jest kwestia dopracowania szczegółów, a niekoniecznie zawracania kijem Wisły. Także jeżeli mówimy o współpracy między Wojewódzkim Funduszem, myślę, że w kraju generalnie ten system się sprawdza we wszystkich innych funduszach. To jest słuchanie potrzeb, obserwowanie tego, co się dzieje na rynku i reagowanie. Pewnie, no to może nie jest jakaś też straszna tajemnica, jakieś pilotażowe programy, które są wdrażane, tak przecież było wdrażane ciepłe mieszkanie czy czyste powietrze, tak? To też były pilotaże ku temu. Tak samo działają te konsultacje nad programami właśnie z gminami, które później mają być jego beneficjentami.
Dziękuję bardzo. Jest za 10:05, więc niedługo będziemy kończyć, ale chciałem dać każdemu jeszcze okazję do powiedzenia kilku słów, takiego krótkiego podsumowania i kilku słów końcowych. Więc może zacznę znowu do pani Justyny.
To ja mam tak jedno z poszerzeń, jeżeli chodzi o adaptację, to czego wydaje mi się, że brakuje teraz, jeżeli chodzi o wdrożenie takiej prawdziwej adaptacji, to jest takiego wielopoziomowego zarządzania, ale to wielopoziomowe zarządzanie to jest takie zarządzanie, które obejmie zarówno poziom krajowy, czyli ministerstwo, poziom regionalny, czyli urzędy marszałkowskie i poziom lokalny, czyli starostwa powiatowe i gminy. To jest pierwszy jakby filar. Drugi filar to jest to, o czym powiedziała pani Dorota, czyli takie wielopoziomowe zarządzanie na poziomie struktury danej jednostki, czy to są wydziały poszczególnych, wydziały, departamenty poszczególnych urzędów, które decydują o samym procesie adaptacji. I trzeci to jest to, żeby w ramach tego wielopoziomowego zarządzania jakby zaangażować stronę społeczną, organizacje pozarządowe, mieszkańców, przedsiębiorców, bo adaptacja to nie tylko mieszkańcy, to nie tylko urzędy, to również przedsiębiorcy, którzy też mają potencjał do tego, aby te działania adaptacyjne realizować, też mają taki obowiązek. Więc dopóki nie będzie takiego wielopoziomowego zarządzania, które pozwoli na przygotowanie dobrych strategii, dobrych dokumentów, na podstawie których będą powstawały dobre projekty inwestycyjne i w połączeniu ze środkami, które daje Narodowy Fundusz, czy Wojewódzki Fundusz, czy nawet Urzędy Marszałkowskie w postaci RPO, czy Funduszy Europejskich, czy chociażby Komisja Europejska, do tej adaptacji nigdy nie dojdzie.
Dla mnie myślę najważniejsze jest to, że żebyśmy naprawdę mogli powiedzieć, że realizujemy efektywnie, skutecznie działania w zakresie ochrony klimatu, ale również w zakresie ochrony powietrza, bo wiele tych działań jest bardzo, bardzo mocno ze sobą powiązanych, to musimy być pewnym, że realizujemy działania w określonym celu. I dla mnie nie mam żadnych wątpliwości, że dwa obszary, w które musimy inwestować, również inwestować jako samorządy, to jest absolutnie poprawa efektywności energetycznej, naszych budynków miejskich, tak? Bo chociażby Warszawa ma ponad 3000 budynków zarówno komunalnych, jak i budynków użyteczności publicznej, ale również działać tak, aby nasi mieszkańcy poprawiali tę efektywność energii, poprawiali po prostu, oszczędzali energię i poprawiali efektywność energetyczną swoich budynków. Nie powiem tutaj nic odkrywczego, ale na pewno Państwo słyszeli już to stwierdzenie. Jaka energia jest najtańszą energią? Oczywiście to jest ta energia, która nigdy nie została wykorzystana. I ja mam nadzieję, że tym jednym obszarem, którym absolutnie powinniśmy działać i mogę powiedzieć w imieniu Warszawy, ukierunkowujemy nasze działania i również środki finansowe właśnie na poprawę efektywności budynków. Drugi obszar, niezwykle ważny element, bardzo ważny element polityki klimatycznej, to jest oczywiście inwestowanie w odnawialne źródła energii. To szczególnie pokazał ten kryzys geopolityczny, ale kryzys również energetyczny związany z wojną w Ukrainie, ale również z tym, co zadziało się na linii Unia Europejska-Rosja. Musimy inwestować w takie źródła energii, które uniezależniają nas od dostaw paliw właśnie ze wschodu i nie mam żadnych wątpliwości, że odnawialne źródła energii są to źródła przyszłości. I w momencie, kiedy mówię o odnawialnych źródłach energii, to mówię zarówno o tym, żeby inwestować w samowystarczalność energetyczną miast, dlatego my też jako Warszawa chcemy stawiać na inwestycje wielkoskalowe, ale również na to, co już powiedziałam, między innymi program fotowoltaiki miejskiej, który już się dzieje, po to między innymi, żeby nasze obiekty miejskie stawały się powoli samowystarczalne. Ale jak mówię również o OZE, to mówię również o OZE, czyli inwestycje realizowane przez mieszkańców. Program, który mamy od 2017 roku, wydaliśmy już ponad 50 milionów złotych na dotacje dla mieszkańców, dla warszawianek i dla warszawiaków. I powiem Państwu szczerze, że program, który zawsze rozpoczynamy 1 września, w zeszłym roku w ciągu dwóch pierwszych dni wpłynęło tyle wniosków, że przekroczyło znacznie alokację, którą mieliśmy zapewnioną na ten rok. I jeśli mówimy o OZE, niezwykłą popularnością z oczywistych względów cieszą się oczywiście pompy ciepła, ale pompy ciepła bardzo często w połączeniu z fotowoltaiką i teraz coraz bardziej idzie to w kierunku połączenia również z magazynami energii. Więc proszę Państwa, dla mnie kluczowe dwa filary polityki klimatycznej, efektywność i naprawdę działania ukierunkowane w tę stronę i OZE. I mówiłam o tym wielokrotnie i mówię o tym dlatego, że nie jestem, podejrzewam, jak niektórzy z Państwa tutaj, urzędnikami z krwi i kości, bo dołączyłam do Urzędu Miasta w zeszłym roku i ostatnie lata spędziłam po stronie biznesowej. I proszę Państwa, nie mam żadnej wątpliwości, że po prostu wyzwanie, które jest przed nami związane z neutralnością klimatyczną, może być zrealizowane tylko i wyłącznie, jeżeli zaangażuje się biznes, jeżeli zaangażują się organizacje pozarządowe, jeśli naprawdę będziemy działać wspólnie dla wspólnego celu. My to robimy, staramy się w ramach Partnerstwa dla Klimatu dokładnie tę współpracę promować i tę współpracę intensyfikować. I ja mam nadzieję, i tym bym chciała zakończyć, ja mam nadzieję, że moje motto, które przyświeca mi w codziennej pracy, czyli motto mówiące, że przyszłość zaczyna się dzisiaj, również zainspiruje Państwa do działania.
Ja może powiem tak, bo często w takiej dyskusji publicznej mówi się o tym, no przecież zmiany klimatu to jest kwestia, no Polska nie jest takim największym emitentem, mamy Stany Zjednoczone, mamy Chiny. Co z perspektywy miasta, jaki to jest udział, co my właściwie możemy uzyskać, tak, z takiego miasta chociażby jak w Polsce, gdzie te miasta europejskie są niejednokrotnie znacznie większe. Natomiast widzę wyraźnie, że z perspektywy ostatnich lat ta świadomość jednak całkowicie się zmienia i to jeżeli my będziemy postępować w taki sposób, że jednak będziemy się uczyć pewnych zachowań, to każdy z nas pojedynczo na całym świecie, to jednak osiągniemy jakiś efekt skali. Efekt domina. I to nie jest kwestia tego, że oczywiście mamy duże europejskie, światowe, wielkie kraje, gdzie faktycznie ta emisja jest bardzo duża, ale też musimy zacząć działać na własnym ogródku. Zresztą te ostatnie dwa lata, czy kwestia konfliktu w Ukrainie pokazała, że w Polsce też niestety nie ma perspektywy jakiejś wieloletniej, może nie wieloletniej, ale kilkudziesięcioletniej jeśli chodzi o energetykę opartą na paliwach kopalnych, ponieważ to jest bardzo drogie. Niestety nas nie będzie na to stać. Oczywiście te elektrownie będą funkcjonować jeszcze przynajmniej 10, pewnie 20 lat jako zabezpieczenie czy rezerwa. Natomiast no, musimy iść w odnawialne źródła energii, czy chociażby w energetykę jądrową. Proszę zauważyć, co się właściwie stało w tej chwili, bo jeszcze kilka lat temu, jak się mówiło o elektrowniach jądrowych, o atomie, to w Polsce nie było takiego poparcia. W tej chwili, jak widzimy, ile płaci się za energię, za gaz, za energię elektryczną, już to poparcie rośnie prawie, tam ostatnie badania były takie, że pokazywano, że prawie na poziomie 70%. Więc to też się zmienia, tak? No my musimy jakby znaleźć taki złoty środek, wprowadzić taki miks energetyczny, który będzie odpowiadał tym potrzebom w Polsce i myślę, że od tego nie uciekniemy. I to jest też kwestia właśnie też zmian klimatycznych, bo to się ze sobą łączy. Oczywiście to nie jest taka skala, jeżeli no nie da się tutaj porównywać takiego kraju jak Polska w stosunku chociażby do Stanów Zjednoczonych, ale z perspektywy krajów europejskich Polska ma naprawdę dużo do zrobienia, jeśli chodzi o odejście od paliw kopalnych i rzeczywiście jeżeli sobie z tym nie poradzimy z perspektywy najbliższych lat, no to niestety też osobiście w nas będzie to uderzać, chociażby w kontekście właśnie tych rachunków za chociażby za ogrzewanie, za prąd, czy za gaz, czy za inne źródła energii. A z drugiej strony będzie to też wpływało na to, po pierwsze, czym oddychamy, i po drugie, będzie to też powodowało, że ta jakość życia w miastach będzie zdecydowanie niekomfortowa, no bo będziemy oczywiście też emitować coraz więcej CO2 i to ocieplenie klimatu na pewno będzie z perspektywy takiej lokalnej większe. A widzimy, że z każdym rokiem jest coraz gorzej, to znaczy mamy coraz większe fale upałów, coraz większe te zjawiska są takie, powiedzmy, klimatyczne, niezorganizowane. No i to też wpływa na to, że też koszty jakby, które ponosi potem nie tylko samorząd, ale również właściciele jakby no prywatnych, znaczy w tym zasobie prywatnym, to też jakby powoduje, że ten koszt jakby życia wzrasta. No bo to jest kwestia też potem ubezpieczeń, strat poburzowych i tak dalej, strat w infrastrukturze, różnego rodzaju opóźnień, kwestii tych osób starszych, które jakby bardziej, czy w większym stopniu zapadają na różnego rodzaju choroby. Także to się jakby wszystko ze sobą wiąże, więc my musimy jakby wyprzedzać pewne rzeczy z perspektywy nawet nie tyle miast, ale w ogóle całego kraju, żebyśmy byli w stanie, no, żebyśmy mogli się dobrze przygotować do tego, co może być za 5, za 10 lat, a wszystko wskazuje na to, że te procesy związane z ociepleniem klimatu jednak będą narastać i prawdopodobnie będą coraz szybsze, to znaczy te oceny naukowców jeszcze nie tak dawno, które mówiły o tym ociepleniu mniej więcej 1,5-2 stopnie, może się okazać, że to nie będzie perspektywa, nie wiem, 20, 30, 50 lat, ale nawet krótsza.
To prawda, w tym momencie już się mówi, że możemy osiągnąć 1,5 stopnia, nawet w okolicach końca tej dekady, czy na początku przyszłej. I tutaj chciałbym jeszcze dodać w kontekście tych szkód, które są, o których była mowa. Tak, przy międzynarodowych dyskusjach na temat polityki klimatycznej oprócz mitygacji i adaptacji rozmawia się również o tak zwanych szkodach i stratach. I teraz prosiłbym o ostatnie słowo.
To już tak szybciutko i na zakończenie, ponieważ dla mnie adaptacja do zmian klimatu to wszystkie te elementy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli błękitno-zielona infrastruktura, to jest samowystarczalność energetyczna, to jest efektywność energetyczna naszych budynków, odnawialne źródła energii. Ja tylko bardzo bym sobie życzyła i wszystkim nam wspólnie też, żebyśmy, nawiązując trochę do słów pana pełnomocnika, tego o tym dokładaniu własnej cegiełki, żebyśmy w którymś momencie wyszli z tego myślenia, z tego syndromu NIMBY, not in my backyard, bo tej elektrowni jądrowej, wiatrowej, jakiejkolwiek innej, my tego nie będziemy mieli. Nie będziemy mieli współspalania odpadów, ciepła odpadowego, bo to zawsze będzie komuś przeszkadzało. I chciałabym, żebyśmy troszeczkę się tego oduczyli, bo to jest bardzo trudny temat, ciężki do przeprocedowania, szczególnie w małych społecznościach, które są przyzwyczajone do swoich własnych podwórek, swoich własnych przyzwyczajeń, a niestety to, co chcemy osiągnąć w 30, w 50 roku, niskoemisyjność, zeroemisyjność, neutralność klimatyczna wymaga poświęceń tu, teraz, od już. Nie od wczoraj, nie od za tydzień, za 2 lata, za 5. My musimy zacząć działać i bardzo szybko działać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i chciałbym podziękować wszystkim naszym panelistom za bardzo ciekawą dyskusję i do zobaczenia.